droga do Kaługi. Trwały przygotowania do załadunku transportu. Liczono nas, spisywano i przegrupowywano bez końca. Gotowe do drogi wagony stały w polu, jak gdyby starano się ukryć fakt przeprowadzanej deportacji. Wagony towarowe, zwane z rosyjska karobkami, były stare, brudne, odrapane, o jakimś trudnym do określenia zapachu. Obudowa była drewniana, wzmocniona zardzewiałą, lekką konstrukcją stalową. Po obu stronach miały ciężkie przesuwane wrota, a wysoko w górze po jednym maleńkim okienku. W środku były zupełnie puste, bez jakichkolwiek ławek czy choćby śladu słomy na legowisko. Ładowano nas jak barany po 40 do 50 osób pod ścisłą strażą, odliczając każdą sztukę po kilka razy. Początkowo wydawało się niemożliwe, żeby w jednym takim małym pudle zmieściło się tyle osób. Nieświadomi i naiwni nie znaliśmy jeszcze tego kraju wszelkich możliwości. Przed odjazdem wydano nam nader skromny suchy pajok, przydział żywności, składający się z sucharów i małych puszek z konserwami rybnymi. Niestety nie dano nam ani kropli wody, której spragnieni tak bardzo potrzebowaliśmy. Dobrze, że niektórzy z nas mieli jeszcze jej małe zapasy w podręcznych manierkach. Po długich godzinach wyczekiwania padła wreszcie komenda zakrywać wagony. Z trzaskiem i hukiem zatrzaśnięto wrota, a z zewnątrz głuchy i skrzypiący dźwięk zasuwanego rygla i wyraźny odgłos drutowania zasuw upewnił nas, że zostaliśmy dokumentnie zamknięci. Zrobiło się zupełnie ciemno, poczuliśmy się jak zwierzęta w klatce. Pociąg ruszył powoli z miejsca. Ze względu na niesamowitą ciasnotę i zaduch oraz krępującą potrzebę załatwiania spraw fizjologicznych trzeba było jakoś się zorganizować. Na szczęście kilku doświadczonych i starszych kolegów objęło samorzutnie dowodzenie całym wagonem. Ponieważ na gołej podłodze brakowało miejsca, aby wszyscy mogli równocześnie siedzieć, ustalono grupową kolejność dla tej luksusowej pozycji. Wyznaczona ekipa rozpoczęła przy pomocy cudem przemyconego scyzoryka drążenie otworu w podłodze dla wiadomych celów. Najbardziej jednak intrygującą sprawą było rozeznanie, w którym kierunku zmierzał nasz transport. Gdzie nas wiozą? Były pogłoski, że armia Berlinga znajduje się gdzieś w okolicy Żytomierza. Na podstawie jednak obserwacji przez okienka wynikało, że jedziemy na wschód, a więc na Mińsk. W miarę upływu czasu warunki w wagonie stawały się coraz bardziej uciążliwe. Raz dziennie dostawaliśmy wiadro wody do podziału na wszystkich, po jednym niezbyt świeżym solonym śledziu oraz po kawałku słodkiej, dziwnej mazi podobnej do melasy. Najbardziej dokuczał brak wody, gdyż upał, zmęczenie i solone śledzie wzmagały pragnienie nie do wytrzymania. Na którymś z postojów, a były one bardzo częste i trwające nieraz po kilka godzin, udało mi się zamienić zegarek na wiadro wody. Mimo tych ciągłych postojów wypuszczano nas z wagonów tylko raz na dobę, przeważnie w polu i na bardzo krótko. Załatwialiśmy wtedy nasze potrzeby pod wagonami, podczas gdy strażnicy z karabinami gotowymi do strzału gęsto obstawiali obie strony pociągu. Było w tym coś smutnego i komicznego zarazem, coś poniżającego, ale też dającego pewną satysfakcję, kiedy wypinaliśmy nasze gołe pośladki na żołnierzy sowieckiej armii. Nasi konwojenci przez cały czas pilnowali transportu niezwykle gorliwie. Na pierwszym i ostatnim wagonie umieszczono groźne karabiny maszynowe, przygotowane zapewne na wypadek masowych ucieczek. Co do ucieczek, to zdarzały się one w czasie jazdy przez polskie tereny. Zatrzymywano wtedy pociąg i słychać było strzały konwojentów. W rezultatach tych prób trudno się było nam zorientować. Po wjechaniu na tereny sowieckiej Białorusi ucieczki ustały, gdyż szanse ich powodzenia w obcym środowisku malały do zera. Również na postojach słychać było ciągłe strzały, były to prawdopodobnie albo jakieś próby nieznacznego oddalenia się od transportu, albo też po prostu był to ogień oddawany na postrach. W czasie jazdy czasami słychać było biegających po dachach strażników. Dziwiła nas ta wzmocniona straż, czyżbyśmy byli wciąż tak groźni i niebezpieczni dla potężnego Związku Sowieckiego? I to w momencie, kiedy jego jednostki pancerne niepowstrzymanie parły na Berlin, a losy wojny zostały już praktycznie przesądzone. Już po kilku dniach tej wyniszczającej i nieludzkiej podróży byliśmy kompletnie wyczerpani. Głód i pragnienie, brak ciepłych posiłków, brak świeżego powietrza, potworny smród i odór w wagonie oraz dolegliwości żołądkowe w postaci biegunki robiły swoje. Brakowało też snu, bowiem na skutek ciasnoty musieliśmy spać na zmianę i to jeszcze jeden na drugim. Nasza kondycja psychiczna też nie była najlepsza. Niepewność, gdzie jedziemy, dokąd nas wiozą, jak również sposób traktowania świadczący o naszej niezbyt różowej przyszłości, dopełniały ogólny niepokój i rozgoryczenie. Z dnia na dzień traciliśmy siły. Uporczywy mrok i jednostajny łoskot kół wprowadzał w stan odrętwienia. Każde uderzenie kół o złącza szyn odmierzało wlekący się nieubłaganie czas. Ukołysany rytmicznym ruchem wagonu czułem gromadzący się pod czaszką natłok myśli i wrażeń. Aby się od nich uwolnić, próbowałem obserwować przez szparę między deskami ściany mijany krajobraz. Ale i tu jakby przyroda sprzysięgła się z naszym prześladowcą. Dookoła pustkowie szare i smutne, ani śladu ludzi czy jakichkolwiek zabudowań. Brak indywidualnego charakteru, opuszczone pola, jednostajne masywy leśne i płaski jak stół teren, wszystko to robiło wrażenie, jakby tej ziemi zakazano czymkolwiek się wyróżniać, bo w tym kraju wszyscy muszą być równi. Przejeżdżaliśmy też przez całkowicie zrujnowany Mińsk, dopiero co wyzwolony przez wojska sowieckie. Z załamania i drętwoty trzeba było jednak się wyrwać za wszelką cenę. Żeby mieć siłę do dalszego funkcjonowania, trzeba wrócić na ziemię, obserwować wszystko dookoła, wyciągać wnioski, poznawać każdy szczegół otaczającej twardej rzeczywistości i jak najszybciej się do niej dostosować. Nie można przecież swego losu zmienić, ale można go złagodzić. Trzeba się też pocieszać, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Równie dobrze mogliśmy przecież być pędzeni pieszo. Na szczęście technika współczesna skutecznie udoskonaliła nie tylko metody deportacji, ale też zniewolenia i eksterminacji. Przypomina to trochę perelowską anegdotę o największej wdzięczności, jaką winniśmy kolejarzom. Gdyby bowiem nie oni, to na własnych plecach musielibyśmy nosić węgiel do Związku Radzieckiego. W czasie drogi mijały nas ciągle transporty wojskowe jadące na zachód. Na jednej ze stacji przeżyliśmy związany z tym niemiły incydent, kiedy to jadący na front Sowieci chcieli do nas strzelać, sądząc, że jesteśmy Germańcami. Zmyliły ich niektóre nasze poniemieckie ubiory. Nic nie trwa wiecznie, tak i wspólna upiorna jazda wreszcie dobiegła końca. Po 7 dniach i nocach pociąg stanął i ku swemu niepomiernemu zdziwieniu i zaskoczeniu, sądząc, że to jakiś złośliwy senny omam, usłyszeliśmy orkiestrę grającą polskiego krakowiaka. Po odsunięciu wrót i komendzie wysiadać. Opuszczaliśmy ciemne czeluście wagonowe, mrużąc oślepione blaskiem dnia oczy, półprzytomni słaniając się na uginających się glinianych nogach. To była Kaługa. 4 sierpień 1944 roku. Sięgając dzisiaj do próby opisu tej koszmarnej podróży wileńskich hakowców, trzeba przypomnieć, że nie byliśmy tu jakimś specjalnym wyjątkiem. Tego rodzaju transporty naszych rodaków całymi niezliczonymi setkami szły przez lata w głąb Związku Sowieckiego. Setki tysięcy Polaków przeżywało podobne, albo jeszcze wielokrotnie gorszy koszmar i nieludzkie warunki. Tak wleczono, między innymi, tysiące kilometrów po łagrach i więzieniach moją matkę. Tak też wieziono ojca na dalekie południe Rosji. Tak zginęło od chorób i wyczerpania setki, a może tysiące naszych rodaków. Tak między innymi zmarł z dyzenterii nasz współlokator i mój starszy kolega, Ziutek Pietkiewicz. I jeszcze jedna smutna uwaga dotycząca naszego transportu. Jadąc od Mińska w kierunku wschodnim na Smoleńsk, mieliśmy świadomość, że przed nami jest Katyń, wspomniane już miejsce potwornej zbrodni dokonanej przez stalinowskich siepaczy na polskich oficerach. Wydawało się chwilami, że to po tych samych torach wieziono ich na śmierć, że tutaj, niemal w zasięgu ręki, spoczywają pochowani skrycie w masowych grobach po bandyckich strzałach zadanych w tył głowy. Jeszcze teraz, gdy o tym myślę, wspomnienie to przyprawia o dreszcz i każe być wdzięcznym dobremu Bogu, że nasze losy potoczyły się inaczej. Do Katynia i Smoleńska nie dojechaliśmy jednak, gdyż pociąg wcześniej skręcił na południowy wschód, w kierunku na Mohylew.